już kończymy właściwie drugi list Piotra. Teraz otwórzmy trzeci rozdział tego listu. Jest kontynuacja rozmyślań, rozważań, które mieliśmy wcześniej z trzeciego rozdziału tutaj. Przypomnę, że ten list jest napisany przez Piotra, tak jak pierwszy rozdział mówi, żebyśmy ciągle pamiętali na słowa Pana Jezusa Chrystusa, na słowa apostołów, proroków, tego pierwszego Kościoła, słowa prorockie także z Biblii, w Starym Testamencie pisane, które nie podlegają dowolnemu wykładowi, które są jasne, oświecają oczy, można powiedzieć, dla człowieka, żebyśmy ciągle o tym pamiętali. I w pierwszym rozdziale Piotr mówi, że będzie przypominał o tych sprawach ciągle. Mówi o potrzebie uzupełniania wiary, tak? Różnymi elementami w pierwszym rozdziale o tym podaje jako bardzo ważną rzecz w życiu chrześcijańskim. I mówi, że nawet po jego odejściu dołoży starań, żeby o tym przypominano. I w chrześcijaństwie oprócz tego, że dzielimy się czasami czymś nowym, może jakimś głębszym zrozumieniem fragmentu, czy związane to jest z jakimś naszym przeżyciem, z Bogiem, jakimś świadectwem też, to bardzo często trzeba przypominać. Przypominać, pobudzać siebie właśnie przez przypominanie. Przypominanie tego, co raz na zawsze zostało przekazane świętym. Co nie podlega już dowolnemu wykładowi, jakiemuś tam przekręcaniu, ale właśnie to przypominanie jest potrzebne dla nas, bo jesteśmy w ciele, jesteśmy ograniczeni. Pan Jezus powiedział, że duch jest ochotny, ale ciało mdłe. Tak? Apostoł Paweł też mówi o tym w 7 rozdziale listu do Rzymian, w takim problemie człowieka właśnie, że dobre ma zamierzenia, a wychodzi niedobrze. Dlatego my musimy, ponieważ żyjemy ze Słowa Bożego, dzięki Słowu Bożemu żyjemy właśnie i możemy oprzeć się szatanowi, czy grzechowi, czy pokuszeniu, to dlatego musimy te słowa też przypominać. I od 11 wersetu teraz czytamy w tym trzecim rozdziale drugiego listu Piotra. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swojej własnej zgubie. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. I tutaj chcemy najpierw zaznaczyć ważną rzecz, że będzie taki dzień, który nazywany jest różnie w Biblii, Dzień Pana, Dzień Jahwe, Dzień Jezusa, Dzień Jezusa Chrystusa, Dzień Sądu też jest nazywany ten dzień, Dzień Wylania Gniewu Bożego. I jest to straszny dzień. Tu czytamy 12 werset, tam jest powiedziane, nazwany on Dniem Bożym. Dnia Bożego oczekujecie, tak, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Czyli wszystkie słońca, te wszystkie gwiazdy właśnie, wszystko to się rozpłynie, wszystkie atomy się rozpadną po prostu. Wszystko ma ulec zagładzie. Całe to, wszystko co oglądamy, jest przepowiedziane, że w tym dniu wszystko to się rozsypie. To jest straszne. Będzie też sąd. Bóg będzie sądził żywych i umarłych przez Jezusa Chrystusa. O tym myślę, że niedługo będzie też nauczanie tutaj. Będziemy mieli, ale chcę zaznaczyć, że to jest coś strasznego. I że unicestwienie ziemi, to podkreślaliśmy już wcześniej, będzie przez Boga. Nie będzie ono przez człowieka, przez jakiś wybuch nuklearny, przez zatrucie środowiska naturalnego, inne rzeczy, których tak się bardzo boją niektórzy ludzie i tak no, tą ziemię tak się chcą opiekować, jakby była dla niej jakimś Bogiem, albo była na zawsze dla człowieka. Jej żywot jest tymczasowy, to się dowiadujemy z nauki apostolskiej. Ma pewne tylko przeznaczenie, później będzie unicestwiona i dla chrześcijan 13 werset mówi, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość, której teraz brakuje na ziemi. Tej sprawiedliwości brakuje, może ktoś się nazwać Prawo i Sprawiedliwość, ale to jest tylko nazwa po prostu. Tak naprawdę brakuje ludziom sprawiedliwości, nam brakuje nawet, chrześcijanom, co mówić, brakuje w świecie, tak? Tutaj tej sprawiedliwości nie wywalczymy. Są ludzie, którzy chcą wywalczyć sprawiedliwość, niekiedy orężem nawet i tak dalej, poświęcając życie tutaj na ziemi, ale bez Królestwa Bożego, bez nowej ziemi, nowego nieba nie da radę nawet. To jest utopia. To wielu próbowało to zrobić, ale to nie tędy droga. I żeby podkreślić jeszcze tą sprawę z Dniem Pańskim, Dniem Wylania Gniewu Bożego, w drugim do Tesaloniczan zajrzyjmy, bo Piotr odnosi się, mówi, że Paweł pisze w różnych listach, gdzie się o tym wypowiada. To zobaczmy, co Paweł mówi. Najpierw w drugim liście do Tesaloniczan, pierwszy rozdział od 6 wersetu. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, czyli z aniołami. Jezus to zapowiadał, to jest ten dzień właśnie. W ogniu płomienistym, widzimy, znowu ogień jest wymieniony, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Może i wierzą jakoś tam w Boga, znają trochę Boga, ale nie są posłuszni Ewangelii. Tak? 9 werset mówi, poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym, w owym dniu, zwróćmy uwagę, Dzień Pański, Dzień Wylania Gniewu Bożego, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. I w liście do Rzymian otworzymy. To są takie fragmenty, których można się wystraszyć. I dobrze dla wierzącego człowieka czytać takie fragmenty, żeby mieć świadomość, od czego Bóg go ochronił. Ochronił ciebie, jeżeli wierzysz w Jezusa, jeżeli żyjesz z Nim w społeczności, w relacji, twoja wiara jest żywa aktualnie, dzisiaj i trwasz w wierze w Jezusa, wiesz i masz pewność, że On za ciebie umarł, masz z Nim relację, to musisz wiedzieć o tym, że Bóg cię uchronił od wylania gniewu Bożego. To jest straszna rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Inne fragmenty Biblii mówią, tak? Tutaj czytaliśmy o ogniu, żywioły rozpalone się rozpłyną w ogniu, wymierzając karę. I to nieważne, ktoś mówi ateista czy coś takiego, to nie ma znaczenia. Czy ty ateista, czy inny tam jesteś. Po prostu, jeżeli nawet nieposłuszny Ewangelii Jezusa Chrystusa, to będzie w ogniu sąd nad takim człowiekiem. I drugi rozdział listu do Rzymian, teraz tu dobrze byłoby w kontekście od pierwszego wersetu, przypomnę, że pierwszy rozdział kończy się wyliczeniem różnych grzechów ludzi, które są współcześnie w czasach ostatecznych czynione, straszne grzechy. I tutaj Paweł mówi w drugim rozdziale, w pierwszym wersetu: nie ma przed usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz, albowiem sądząc drugiego siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Bez Boga, po prostu my musimy mieć świadomość, bez Bożej łaski my się niczym nie różnimy od ludzi ze świata. Może ktoś sobie uważa, że jest lepszy i tak dalej, ale ja mogę znaleźć lepszego w świecie od ciebie. Może to być ktoś bardzo zdziwiony tym, ale tak jest. Znam wielu ludzi dobroczynnych. Moja siostra, która do końca nie wiem na ile wierzy w Boga, jest bardzo dobrym człowiekiem, o wiele lepszym ode mnie. Mogę tak powiedzieć, który wspiera, pomaga i tak dalej. I jakbym tutaj miał na szali jakieś ważyć tę dobroć, bym powiedział, że ona jest lepszym człowiekiem w swojej dobroci. I też jak pomyślimy o swoim życiu, można się wystraszyć, wiecie, jeżeli byśmy na sobie tylko opierali to, że my coś znaczymy, że my przyjęliśmy chrzest wodny może, albo że my coś zrobiliśmy dla Boga dobrego, albo że jakaś przemiana nastąpiła w moim życiu i na tym byśmy tylko się opierali, to jest straszne po prostu, jak nas to może zmieść. Bo widzimy też, mam nadzieję, że widzimy różne swoje braki i wady. Jeżeli ktoś już nie widzi, to jest ślepy i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych grzechów. My musimy pamiętać, z czego Bóg nas wyzwolił. W 5 Mojżeszowym 8 rozdział jest napisane, że pamiętaj całą drogę, którą cię prowadził Pan. Nie zapominaj tego. Nie zapominajcie, z czego was Bóg wykupił, i jeszcze patrzmy na to, co przed nami. Jest dużo do zrobienia. Jak wspomniałem o mojej siostrze, myślę, że Bóg będzie kształtował mój charakter, żeby dobroć w moim życiu była też jeszcze większa. I też mam różnego rodzaju wady. I jeżeli tak sobie się przyjrzę w świetle Bożego Słowa, to można powiedzieć, że nieciekawie to wygląda. I najpierw my musimy to zrozumieć. Do nas musi dotrzeć, zanim przyjmujemy Bożą łaskę, że chcemy być wdzięczni Bogu. Jeżeli mamy być wdzięczni, to musimy zrozumieć z powagi sytuacji, jaka jest. Będzie wylany czysty gniew Boży, wszechmogącego Boga. To nie jest Bóg, który nazywany tylko Bogiem miłości, ale jest też Bogiem gniewu, Bogiem sądu. I Pan Jezus, gdy mówił o czasach ostatecznych, to mówił, że będzie jak za dni Noego. I później wspomniał Lota też. Za Lota to tylko jego rodzina wyszła z miasta, tak? Lot, żona i dwie córki, nawet zięciowie nie poszli, czyli były to 4 osoby. Całe miasto zostało spalone ogniem z nieba, usmażone. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Jest to przykład dla ludzi, którzy by chcieli wieść życie bezbożne. Tak? A później ta żona Lota, popatrzcie, już niby ocalała, niby już zbawiona i się zamieniła w słup soli. Obejrzała się za siebie. Wspomnijcie żonę Lota, Pan Jezus mówi. To jest bardzo ciekawe. Myślę, że bardzo ciekawe dla nas tutaj, że wytrwać do końca przy nim. Do końca być wierny Panu właśnie. A już Noego jak wspomnimy, bo przecież Jezus powiedział, że będzie tak jak za dni Noego, to straszne. Tam 8 osób ocalało tylko. Około się szacuje z 10 milionów ludzi co najmniej żyło na ziemi i może nawet więcej. I tylko 8 osób ocalało. To jest makabryczne po prostu. To jest coś okropnego, tak? I teraz drugi werset mówi tu w drugim rozdziale do Rzymian, bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czy nie masz człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci, cierpliwości, pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. To, co wspominał Piotr, mówi, że pamiętajcie, cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. Jeszcze do tego wrócimy, ale tu już on odwoływał się, że Paweł o tym też pisze w swoich listach, gdy o tym się wypowiada. To tu się na przykład wypowiada. Bez cierpliwości Bożej bez Jego dobrotliwości byśmy byli unicestwieni. Ktoś mówi, najlepiej, żeby Bóg tak zabił złych ludzi na ziemi. No i wszystkich by pozabijał. Człowiek, który tak mówi, nie zdaje sobie sprawy z tego, że on też byłby zgładzony. I dalej czytamy, 5 werset. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Bóg jest sprawiedliwy, to jest Jego niezmienna cecha charakteru i sąd musi być, i wyrok musi być wykonany. Dla wierzących wyrok został wykonany na Synu Bożym. My wierzymy, że wyrok, który mi się słusznie należał, spadł na Jezusa. Dla niewierzącego nie ma takiej gwarancji i sąd musi na niego spaść. Straszne. I dalej 6 werset mówi o Bogu, który odda każdemu według uczynków Jego. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Czyli czysty gniew Boży będzie wylany. I to jest coś strasznego po prostu. I teraz jeszcze idziemy do listu do Hebrajczyków, 12 rozdział. Tutaj nie wiemy, jaki był autor listu do Hebrajczyków. Są różne teorie, ale to nie ma znaczenia. To jest i tak natchnione Boże Słowo. 12 rozdział. I tutaj wersety 14 i 15. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Wyraźnie jest napisane o dążeniu do uświęcenia. Mają być postępy w przemianie naszego charakteru. One mają być widoczne. To ma prosperować. Nie możemy się zatrzymać. Właśnie ludzie, którzy się zatrzymali w rozwoju duchowym, uważają, już są zaślepieni, nie widzą problemów w swoim życiu, mogą tam ubolewać nad grzechami innych ludzi, ale w swoim nic nie widzą i straszne rzeczy mogą się dziać. Może dojść do degeneracji, coś podobne jak ta żona Lota. Po prostu taki żywot może się, tak może to się zakończyć wszystko. I teraz 15 werset mówi, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. My czytaliśmy w piątek tutaj o tym gorzkim korzeniu. Jest werset w 5 Mojżeszowej, 29 rozdział, tam 17-18 wersety mówią o tym, że taki gorzki korzeń to jest taki, co słucha słów przymierza, właśnie chodziło o przymierze Mojżeszowe i sobie mówi, a tam mnie nic złego się nie stanie, choćbym nawet gardził Bożym Słowem. Nawiązaliśmy to także do 10 rozdziału tego listu do Hebrajczyków, popatrzcie tutaj, 10 rozdział listu do Hebrajczyków, od 19 wersetu, mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą, 10 rozdział, tak, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią, na tę drogę, ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Widzimy tutaj oczyszczeni w sercu od złego sumienia. Paweł też mówi, żeby od wszelkiej zmazy ciała i ducha, żeby się oczyszczać. W liście do Koryntian jest napisany taki właśnie werset. Są różne zmazy, ja wspomniałem w piątek o zmazie takiej, gdy ciągnie człowieka do chodzenia w ciemności, gdy skrywa swoje zamysły, gdy ma konszachty z jakimiś odstępcami po prostu, bruka się tym po prostu i staje się Bożym wrogiem, tak naprawdę nieświadomie może, albo i świadomie, ale uczestniczenie w ciemnych interesach po prostu, w ciemności, krótko mówiąc, jest skazą, to jest złe sumienie, jest obrzydliwe po prostu. To jest obrzydliwe szemrać, obrzydliwe jest po prostu skrywać swoje zamysły i działać na szkodę na przykład Kościoła. Biblia mówi, że kto niszczy Kościół, tego zniszczy Bóg. I tam jest napisane w kontekście właśnie o niszczeniu zboru. Można odnieść też do ciała swojego, które jest świątynią ducha jak najbardziej, ale też do niszczenia kościoła. I to jest bardzo straszna plaga. Czytaliśmy wcześniej, że taki gorzki korzeń, taki się nieprzyjmujący Słowem Bożym, przynajmniej w niektórych dziedzinach, tutaj zaraz przeczytamy, jaka jest przykładowa dziedzina, w której niektórzy się nie przejmują i to może ich zgubić, po prostu takich ludzi. Czytamy 23 werset. Jeszcze trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Jeszcze do tego też wrócimy. To jest bardzo ważne dla nas w naszym życiu z Bogiem. Ta postawa, to zrozumienie i taka pewność i oparcie się na Bogu. W tym wszystkim, żeby wytrwać, nie opieramy się na sobie, że ja mam wytrwać i z jakimś takim strachem, a nie wiadomo, może wytrwam albo nie wytrwam. Od razu można powiedzieć, że nie wytrwasz. Jeżeli ktoś sam chce wytrwać, to nie wytrwa i nawet nie ma co tam zaczynać wytrwałości. Wytrwałość zaczyna się od wiary w Boga. Wiary tego, że Pan obiecał i Pan wykona i na 100% wykona. Bóg jest wierny, nie dopuści, żebym zginął, nie dopuści, żebym odstąpił. Ja Mu wierzę, ja Mu ufam w to i dlatego robię różne rzeczy. To jest bardzo ważne dla nas. Jeżeli nie ma wiary takiej, a jest wiara taka dopuszczająca, że mogę gdzieś tam, nie wiadomo co się ze mną stanie, coś tam narobi i tak dalej, to znaczy, że polegam na sobie i to jest wykoślawienie. Nie można tak myśleć nawet. To jest fałszywe myślenie i tu jeszcze do tego wrócimy. I dalej czytamy 24 werset, gdzie można wzgardzić Bożym Słowem. Popatrzcie. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Baczmy jedni na drugich pobudzenia się do miłości, tak? Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Jaki dzień się przybliża? Się przybliża ten dzień sądu, o którym tu mówimy. Dzień Chrystusowy. Dzień, gdy żywioły rozpalone stopnieją, ziemia, wszystko będzie spalone. Wszystko w ogniu, bezbożni, unicestwieni, po prostu my widzimy, że to się przybliża. Trzeba być ślepy, żeby nie widzieć, że to się przybliża. To się przybliża wielkimi krokami. Znaki, które Pan Jezus wymienił, towarzyszące Jego przyjściu, w takim galopującym tempie. One są wypełniane, można o tym czytać. Są informacje na ten temat. Jak ktoś chętny, to może dużo się dowiedzieć, a nawet z naszego już życia możemy to potwierdzić, że to jest prawda. I dalej czytamy 26 werset, bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Tak? Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Znowu widzimy o ogniu. Żar ognia, który strawi przeciwników. I mówiliśmy o tym, że tutaj akurat czas, w którym my jesteśmy, ten zbór, jest czasem różnych reform, że jesteśmy po straszliwych przeżyciach, można powiedzieć, traumatycznych nawet, bym tak nazwał. I że na pewno szatan nas nienawidzi tutaj. Chce nas zniszczyć, unicestwić. I ten, kto kocha prawdziwie Chrystusa i wytrwał do tej pory, powinien dołożyć starań, żeby teraz budować ten Kościół, żeby być tym, który buduje i dlatego ma zachęcać do miłości, do dobrych uczynków, jak to czytaliśmy, tak? Dodawać otuchy sobie wzajemnie. Nie jest dodawaniem otuchy krytykowanie tego zboru na przykład, zachwalanie jakiegoś innego zboru, który się tam gdzieś czasami odwiedza jak turysta po prostu. Mówiliśmy o tym, że przynależność do zboru to jest bycie w życiu tego zboru. To nie jest tylko, że wpadnę na nabożeństwo gdzieś. To nie jest żadne tam bycie i że jak ktoś na przykład opuszcza społeczność, chce w innej być, to powinien to wyraźnie zadeklarować, a nie jakoś pokryjomu w ciemności chodzić i tam coś, jakieś gorzkie swoje żale wylewać. Po prostu jak ten gorzki korzeń, bo gorzki korzeń też wracając do 12 rozdziału Hebrajczyków, wróćmy, zobaczmy, jest związane też z goryczą dla człowieka, że mu coś tam nie wychodzi w życiu, nie wychodzi tak, jak on sobie wyobrażał. Kain właśnie był bardzo nieciekawie wyglądał. Bóg mówi, czemu twoje oblicze jest zasępione? żebyś czynił dobrze, byłoby pogodne oblicze. To jest bardzo ciekawe. Dlatego człowiek ponury, człowiek taki jakiś zamknięty w sobie, jakiś tak jakby mu zjedli dwie kanapki, zagniewany nie wiadomo za co i nie ujawniający jeszcze tego, w skrytości chodzący, jest to paskudztwo po prostu, taki charakter, trzeba powiedzieć, z którego trzeba pokutować i trzeba się wołać do Boga. Tak samo tu możemy powiedzieć jakiekolwiek nieprzebaczenie, jakbyśmy mieli do kogoś. Nie wolno w naszym życiu, słuchajcie, pielęgnować jakichś takich, to jest wbrew Bożemu Słowu, pielęgnowanie, przypominanie historii, jak mnie ktoś tam zranił, jak mnie tam podeptał, jak mnie znieważył, jak inne. Ja znałem takiego człowieka, który codziennie to rozpamiętywał i miał straszne życie. On mnie spotkał po paru latach, mówi, nikomu nie życzę. Ja bym chciał kiedyś, jak jeszcze on gdzieś żyje, to zaprosić, niech by on opowiedział tu. Niech by opowiedział, co go dotknęło przez taką jego głupotę po prostu. Ja mu mówiłem wtedy, słuchaj chłopie, był moim znajomym, przyjacielem nawet, można powiedzieć, wcześniej przede mną nawrócony. Ty uważaj, ty puść wolno tego człowieka. Puść wolno, zostaw w spokoju. Patrz, ile Chrystus ci wybaczył. Czy ty jesteś świętoszek? Czy ja, czy ty? Ile Chrystus nam wybaczył? My zasłużyliśmy na piekło, ludzie. Trzeba to zrozumieć, to otrzeźwia. Jak ja o tym myślę, to mnie otrzeźwia, że ja mam komuś przebaczyć. Co to za problem? Dla mnie piekło grozi. I Chrystus mnie wybawił z piekła. To ja mam teraz, że mi ktoś na nogę rowerem najechał, albo tam mnie znieważył, albo coś. Mam problem z przebaczeniem? Z tym nie możemy się bawić. To nas może doprowadzić do piekła. Jezus powiedział, wydać go katom, niech odda cały dług. Taka sytuacja była. To są opowiadania Pana Jezusa w Ewangeliach, możemy czytać. Nieprzebaczenie jest straszną rzeczą po prostu. I nawet ja bym powiedział, że hańbi, jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, to hańbi Chrystusa w ten sposób, trwając w tym. Ja nawet nie współczuję, bo nawet sobie nie współczuję. Jeżeli bym miał gdzieś tam jakieś żale wylewać i tak dalej, to i mi nie współczujcie i ja sobie nie chcę współczuć. Dlatego, że to jest obrzydliwe po prostu. To jest obrzydliwe. Trzeba puścić wolno człowieka. Ludzie są ludźmi, my robimy złe rzeczy, inni ludzie robią złe rzeczy. Nie jesteśmy świętoszkami. Paweł mówił w drugim rozdziale do Rzymian, żeby nas wstrząsnąć, powiedzieć, ty sobie nie wyobrażaj tak, że jesteś jakiś ty świętoszek. Ty też robisz różne rzeczy. Patrz na cierpliwość Bożą, dobroć Boża cię do upamiętania prowadzi, a nie jakieś twoje świętoszkowatość, że ty lepszy od drania, co cię zranił. Co to ma znaczyć? Nie wolno w taki sposób w życiu robić. To jest straszne po prostu. I teraz to może powodować też gorzkość. I dalej wylewa się to, 15 werset, i wyrządza szkody. Może wyrządzić szkody i może wielu się pokalać przez to. Czyli się zarazić, tak jak trądem. Popatrzcie, jeśli chodzi o trąd, to tam były całe przepisy oddzielania, przyglądania się kapłana i tak dalej. I zawsze byli oddzielani trędowaci po prostu. Bo inaczej inni ludzie mogli być całkowicie zniszczeni przez to, tak? I trzeba powiedzieć, że często przeszkodą w upamiętaniu, czy w przebaczeniu, czy w jakichś innych sprawach, to jest to, że my sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo winni jesteśmy przed Bogiem. I co nam grozi? I z czego nas Chrystus wyzwolił? I dlatego teraz na początek o tym mówimy. I w pierwszym liście Jana jeszcze, gdy mówimy tutaj o oczekiwaniu na przyjście Chrystusa, to zobaczmy, jak Jan pisze o tym. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział. I tutaj mamy drugi i trzeci werset. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, czyli do Jezusa, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Czyli dąży do uświęcenia, tak jak czytaliśmy w Hebrajczykach, tak? I oczyszcza się. I przy naszym oczyszczaniu, to teraz mamy właśnie następny punkt, o którym wspomniał Piotr. My najpierw przeczytajmy, jak Piotr to ujął w drugim swoim liście. 15 werset w trzecim rozdziale, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. Teraz bardziej możemy zrozumieć. Ktoś może dzisiaj tu siedzi, może ja go obraziłem nawet tym ostrym słowem, a może dotarło do ciebie coś. Może teraz myślisz, Boże, to tyle czasu i piorun we mnie nie trzasnął nawet. Tak? Ja sobie myślę, swoim co ja narobiłem w życiu, to myślę, jaka Boża cierpliwość, przecież mógł we mnie trzasnąć piorun i to by było wszystko sprawiedliwe. Słuchajcie, był święty spokój. Bym nie zasmradzał i tak dalej świata. I byłoby z głowy, ale Bóg okazywał cierpliwość. I to długą cierpliwość. I to cierpliwość mam uważać za ratunek, gdy teraz na przykład mogę, tak jak w Starym Testamencie oni rozdzierali szaty, jak docierało do nich coś, zgroza jakaś po prostu. Widzieli, że to straszne, w co wdepnęli, to rozdzierali szaty, popiołem posypywali głowy i tak dalej, pościli na przykład. To człowiek może popatrzeć, Boże, w co ja gdzieś wdepnąłem, w czym ja siedzę tu, w czym siedzę tam. Straszne to jest. Jak teraz z tego wyleźć? I jeżeli będziesz polegał na sobie, że zaraz wyleziesz, że się wystraszysz i tam pójdziesz i zrobisz coś i będzie okej, to złe myślenie jest, bo tutaj ogromne znaczenie, chcę tak to podkreślić, ma zaufanie do Boga, że On nam pomoże. Bez tego zaufania nic nie można osiągnąć. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Biblia mówi, bez wiary musimy wierzyć też, że On nagradza tych, którzy Go szukają. Tak? To jest fundament tutaj. I teraz weźmy odnośnie tego zaufania do Boga, popatrzmy, jak Paweł się wypowiada, bo Piotr mówi, Paweł w listach, jak o tym pisze, to się o tym wypowiada. No to w pierwszym do Koryntian, pierwszy rozdział najpierw weźmy. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział. I tutaj wspaniały taki tekst od 4 do 9 wersetu. Paweł mówi, dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. Ja mogę amen powiedzieć na to. Możesz na to amen powiedzieć? To jest tobie dana łaska. Nie każdemu jest dana łaska teraz. Niektórzy w ogniu płomienistym karę od Boga przyjmą po prostu i będą na sądzie spaleni. Praktycznie ogniem tym, tak? I nawet to będzie wieczny ogień. Także nie chwilowe spalenie tylko. I żeście w Nim, czyli w Chrystusie, 5 werset mówi, ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Pełnia mądrości, zrozumienia, skarbów jest w Chrystusie Jezusie. I w Nim ty jesteś ubogacony. Bóg cię włożył w Chrystusa i ty masz w Nim to bogactwo. Już jakby, już masz, będziesz się uczył to wydobywać z tej twojej przynależności do Chrystusa. Ja myślę, że każdy z nas jest inaczej prowadzony przez Ducha Świętego, żeby to było, wydobywały się te skarby. Ja tak wierzę. I nie zauważyłem u apostołów, żeby oni uczyli, jak ty masz to osiągnąć. Zauważyliście to? Ja widzę, że oni nie uczą. Tak jak niektórzy dzisiaj, na podstawie swoich przeżyć, ja kiedyś też tak uczyłem, myślałem, że jak ja tak przeżyłem, to innym pomoże, ale ktoś inaczej przeżywa, u kogoś inaczej Bóg go prowadzi. I takie nauczanie może jest i porywające, może i ono kogoś tam zapali do czegoś na 5 minut, czy na godzinę, czy na 2 dni, ale jeżeli ktoś ma inne prowadzenie od Boga, to nic mu to nie pomoże i będzie rozczarowany. I dlatego jest bardzo ważne, że wspólne elementy głosić. Wspólne elementy to są takie, że my wierzymy w Boże Słowo, my widzimy, co Bóg nam dał, my skupiamy się na wierze w Chrystusa, nie skupiamy się na sobie, tylko skupiamy się na Chrystusie, tak? I 6 werset mówi, ponieważ świadectwo w Chrystusie zostało utwierdzone w was. To było słowo Pawła, kim jest Jezus Chrystus. I to są podstawy nauki o Chrystusie. W tych podstawach Paweł mówi, według Ewangelii mojej będzie sąd przed Trybunałem Chrystusa. On taką Ewangelię głosił też. Apostoł Paweł, tak? I dalej mówi, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli to oni oczekiwali, ci Koryntianie oczekiwali. I Paweł w różnych miejscach, gdzie głosił Ewangelię, mówił o powtórnym przyjściu Jezusa. Nawet jak miał mało czasu na głoszenie Ewangelii w danych miejscach, to i tak wspominał jako o ważnej rzeczy oczekiwanie na przyjście Pana. My dzisiaj też o tym musimy mówić. Musimy o tym głosić. I dalej, popatrzcie ósmy werset teraz. O Bogu, o Jezusie Chrystusie, co tu pisze. Który też utwierdzi was aż do końca. Tak, iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to jest miejsce, w które ty i ja mamy zaczynać, że mamy wierzyć. Tam wcześniej mamy się wystraszyć gniewu Bożego, to prawda. Mieć bojaźń Bożą, która uchroni nas od wdepnięcia w różne rzeczy. A tutaj przychodzi to, że ja mam zaufać. Jezus mnie utwierdzi. Ja sam się nie utwierdzę. Ja polegam na Bogu, na Jezusie, że On mnie utwierdzi. Jak On utwierdzi mnie? Aż do końca. Alleluja, można powiedzieć. Chwała Bogu. Bóg wie, którzy są Jego, widzi swoich wybranych i On ich utwierdza. Tak, iż będziecie, jacy tu pisze? Bez nagany. Kto to zrobi? Chrystus we mnie. Chrystus w tobie. On to zrobi. Ale czy ty w to wierzysz? Dzisiaj jest pytanie. Niektórzy się nie widzą nawet takiego wersetu ósmego. Mówią, dobra, bierzemy się do roboty. Zaczynam się utwierdzać. I po iluś dniach jest załamany. Coś nie wyszło. Się nie utwierdził jakoś. No, to fatalne. Bez wiary nie można Bogu się podobać. Jak ty zacząłeś? Jak ty nie wierzysz, że On ci utwierdzi aż do końca, że będziesz bez nagany, nie wierzysz w to, to fatalne. To jest fatalne. Twoja wiara jest oparta na tobie. Tak? I dalej czytamy 9 werset. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Na kim tu opieramy? Na sobie? Nie. Opieramy wiarę na wierności Boga. Bóg obiecał i Bóg na pewno to zrobi. I teraz w liście do Filipian, 1 rozdział, 6 werset, jest podobna rzecz napisana. Też Paweł pisze o tym. Czytam Filipian. Szósty werset mówi, zobaczcie jak Paweł tutaj pisze, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. To tylko się cieszyć i skakać z radości. To jest niesamowite. Jeśli dzieło rozpoczęte, tragedią współcześnie jest, że niektórzy ludzie, którzy chodzą na społeczności, nawet nie zaczęli relacji z Chrystusem. Może tak być z dziećmi wierzących ludzi, którzy gdzieś tam no, sympatyzowali i uważali, no tak, wierzę jakoś tam coś i tak dalej, ale mieli tylko dziecięce spotkanie z Jezusem. Później nie nastąpiło odrodzenie prawdziwe. Słuchajcie, to jest wielki dramat. To jest wielki dramat. To jest też z tymi, którzy z radością przyjęli słowo, przyjęli chrzest i czmychnęli 2 miesiące później, zniknęli z horyzontu. Jest pytanie, czy oni byli wybrani w ogóle. Co to było w ogóle? O co tutaj chodziło? Co to jest? To zaprzecza wersetowi 6. I prawdopodobnie, ja się przychylam do tego zdania, że wielu ludzi miało do niczego nawrócenia. Kiepskie nawrócenia. Słabe. Słabe zrozumienie Ewangelii. Słabe zrozumienie podstaw o Chrystusie. I odrodzenie w nich nie nastąpiło praktycznie. Mimo to, że to czy tamto się działo, jakieś świadectwa były czy inne rzeczy były. Bo tutaj dla odrodzonych, dla wybranych, dla tych, którzy są, Biblia mówi, wybrany przed założeniem świata. Bóg w swojej wszechwiedzy widział tych ludzi. To my mamy werset, mając tę pewność, Paweł mówi, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa, czyli do tego dnia, o którym dzisiaj tu mówimy. Do tego dnia sądu, rozpalone żywioły rozpłyną się, będzie sąd, będzie unicestwienie, znaczy kara w ogniu, nie unicestwienie, bo to wieczne męka, coś strasznego. Tak? I Bóg będzie pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Co byś ty zrobił, bracie czy siostro? Pomyśl tylko, wielu z nas miało straszne przeżycie. Byli odrzuceni w czymś, znieważeni jakoś tam, mieli poczucie krzywdy, osamotnienia, ktoś był gdzieś zabłądził. Ja rozumiem to. To jest. A zobaczcie, że ty odżyłeś, że cię Bóg zachował. To Bóg ciebie zachował. Nie jakaś twoja tam, o tam mi coś przyszło i tam się obudziło we mnie. Daj spokój, człowieku. Nie szukaj nawet takiego czegoś, że ty coś tam do ciebie dotarło. Jak już dotarło, to tylko od Boga. I to Bóg podtrzymuje, to jest mój człowiek. On przyjął Chrystusa. On narodził się na nowo. To jest mój człowiek, ja go będę chronił. Ty masz wierzyć w to i być pewny tego, a nie się trzęść, czy jutro wstaniesz rano, czy ty zbawiony, czy nie. Na przykład, jak niektórzy może, ktoś nie znający Biblii może coś takiego myśli, on tam się stara utrzymać i tak dalej, swoje zbawienie, ale to jest takie próba utrzymania przez samego siebie jest nic nie warta po prostu. Bez tej wiary najpierw, że Bóg będzie do końca to czynił. Teraz w pierwszym do Tesaloniczan też mamy jeszcze. To właśnie te wypowiadanie się Pawła. Tak jak Piotr mówi, cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. I powinniśmy dziękować Bogu, Panie, dziękuję Ci za Twoją cierpliwość do mnie. Niech włączyć to do naszych modlitw po prostu. Nie zadzierać nosa po prostu. Nie uważać, że lepsze od tamtego czy innego. Ale po prostu my mamy swoje do zrobienia, Bóg ma w nas swoje do zrobienia. I teraz 1 do Tesaloniczan 5, 23-24. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest takie błogosławieństwo i życzenie Pawła. I jakby jego modlitwa. Ale dalej co on mówi? Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Popatrzcie, on dokona i ty i ja mamy wierzyć w to. On tego dokona. Ja, braci i siostro, nie wiem, jak on w tobie dokona. Dlatego nie będę ci robił wykładów o 10 krokach czy 20, co ty masz jutro zacząć robić od rana i tak dalej, jak to ma wyglądać, bo niektórzy lubią takie kazania może i uważają, że są dobre. Ja wam powiem, że są kiepskie. Słuchałem różnych takich kazań. W piątek wspominałem o jednym przypadku, że ktoś twierdzi, że został uzdrowiony, bo grzechy wyznał swojej żonie. I ktoś to mówi, jakie piękne świadectwo. Zobaczcie, jaki pokorny brat. Nagrodzony przez Boga za wyznanie grzechów swojej żonie. No dajcie spokój. Aż wstyd mówić, żeby dla ludzi, co studiują Biblię, to był jakoś wielki wzór. Tak a propos, znałem tą sytuację i wiem, że człowiek nie został uzdrowiony, że później miał dalej te same problemy, a świadectwo poszło w świat. No. I to jest takie z uporem maniaka, próba fałszywych nauk, podpierania ich, na przykład fałszywych, że wierzący nie choruje albo coś takiego. My znamy z Biblii, Paweł chorował, chorowali jego współpracownicy. W Koryntianie chorowali, był Boży sąd, nieposłuszeństwo, tak? Ale też Tymoteusz, nie widzę, żeby Tymoteusz był nieposłuszny, z żołądkiem miał problemy, na przykład, i tak dalej. I my powinniśmy mocno być na Bożym Słowie, a nie na jakichś takich różnych tylko przeżyciach, że ktoś bombę rzuci jakąś, grzechy wyznał albo nie wyznał, coś tam zrobił i teraz się stało i to wielka sprawa jakaś jest. Dajcie spokój. Trzeba patrzeć na Boże Słowo głębiej. Tak? Biblia do tego nas zachęca. I teraz wracając do Filipian, weźmy jeszcze do tego rozdziału, bo następne tutaj chcę nawiązać do słów Piotra, że on mówi starajcie się, tak? Starajcie się, żebyście byli znalezieni w pokoju, bez skazy, bez nagany. I przypomnijmy pierwszy rozdział, on mówi dołóżcie do waszej wiary cnotę, cnotę uzupełnijcie, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie czym? Jeszcze tam jest pobożność, pobożnością, tam pobożność trzeba uzupełnić, tak? Pobożnością, później pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Takie rzeczy tam mają być dodawane i mówi, nigdy się nie potkniecie, gdy to będziecie mieć i tam dołóżcie wszelkie starań. Ja myślę, że Piotr mówiąc tu dołóżcie, starajcie się, to nawiązuje do początku swojego listu. O tym mówiliśmy wcześniej, jako o ważnej rzeczy i popatrzcie, jak dla nas to jest potrzebne. To jest inna satysfakcja w życiu dla człowieka. niż taka, że tam gdzieś mu po grzbiecie jakieś prądy poszły albo tam coś, że gdzieś kukurydło jakieś tam krzyczał albo coś tam się cieszył i że został uwolniony, albo wpadł w historyczny śmiech, czy jeszcze jakieś leżał na ziemi w jakimś spoczynku, w duchu, czy inne tam rzeczy, że się działy. A inna sytuacja jest, jeżeli ty widzisz logiczne Boże prowadzenie, tak? Boże prowadzenie. Możesz powiedzieć, to jest Pan. To jest Pan. Tak jak w Biblii czytamy w różnych, jak powiedział na przykład Heli, gdy był do niego młody Samuel, powiedział mu słowo, on mówi, to jest Pan. On wiedział, że to jest słowo od Pana. On wiedział, że to Bóg mówi, on wiedział, że to Bóg robi. I inni ludzie też, którzy znają Boga, znają Jego słowo, mówią, tak, to Bóg tutaj robi. Ja czasami ktoś stara się o pracę i tam widzę zbieg sytuacji w jego życiu, widzę jak Bóg kształtuje jego charakter, widzę jego ufność, wiarę, poświęcenie dla Boga i okoliczności on mi opowiada. Ja patrzę, to jest Bóg. Jeszcze nie wiadomo, czy go przyjmą do pracy, a ja już czasami wiem, że przyjmą. Dlaczego wiem? Bo wiem, że to Bóg jest w tym. Słuchajcie, i nie miał on jakichś snów, nie miał, nie wiadomo, jakiejś wizji, nie miał, dana ci jest praca z nieba tam albo coś takiego, tylko normalnie żyje według Bożego Słowa i przychodzi to. A to, co Jezus powiedział, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla waszej duszy. Pomyślcie tylko, jaki szczęśliwy jest człowiek, który ma ukojoną duszę, czyż nie? Przeciwieństwem tego jest duch taki niespokojny, szukający czegoś. Ja znam człowieka, co mówi, ja ciągle muszę coś nowego wziąć. Taki niespokojny duch jest we mnie. I bierze różne zabawki. Wiecie, co to jest? To jak małe dziecko wchodzi gdzieś do hangaru jakiegoś wojskowego i patrzy, niespokojny duch, bierze jakąś tam granat, wyciąga zawleczkę, się patrzy, co to będzie i mu tak w gębę wybucha na przykład. To o to chodzi? Czy o to chodzi w chrześcijaństwie? Myślę, że nie. Że my mamy się strzec tego, takich postaw. I teraz popatrzmy na modlitwę, bo to, co możemy zrobić jeszcze, to możemy się modlić. My możemy się modlić nie tylko za siebie, ale za innych też wierzących, żeby byli gotowi na przyjście Pana, żeby te rzeczy, o których tu mówimy, się wypełniały w ich życiu. I Paweł nam pomaga w tym, bo Piotr mówi, Paweł mówi o tym, gdy się o tym wypowiada i jak on mówi. Na przykład w liście do Filipian, pierwszy rozdział, tu czytaliśmy początek, a teraz zobaczmy wersety, jeśli chodzi o modlitwę, od 9 do 11. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Ktoś by pomyślał, że doznanie to, że mamy jakieś przeżycia mieć odlotowe, na przykład. Ale doznanie to jest... Kiedyś Andrzej Nędzusiek to wspominał na jakimś swoim kazaniu, ja to sprawdziłem, że to prawda, tylko w tym przykładzie jest napisane słowo doznanie. Inne przykłady mówią, i oryginał mówi postrzeganie. Nie doznanie, a postrzeganie to jest oryginalne znaczenie. Można powiedzieć, że to jest wyczucie duchowe. Można to powiedzieć jeszcze inaczej, oddać jako zrozumienie. Żeby miłość obfitowała we wszelkie zrozumienie. Raczej. Rozumiecie? To inaczej wygląda teraz. I dalej jest kontekst. Abyście umieli odróżniać to, co słuszne od tego, co niesłuszne. Patrzcie, ono to się modli. Ktoś, ty czy ja, możemy sobie pomyśleć, ja wszystko odróżniam. No tak. Bez Boga. Już taki mądry, wszystko odróżniam. Nieprawda. Trzeba się modlić o pastora, o starszych. Trzeba się modlić o siebie wzajemnie, żebyśmy umieli to robić. Paweł tak się modlił o ludzi. Abyście byli czyści, bez nagany, popatrzcie, na co? Na dzień Chrystusowy. Czyli my ufamy Chrystusowi, my ufamy Bogu, On we mnie wykona, będzie do końca wierny, będzie pracował we mnie, tak? Ale i tak się modlę. I tak się modlę, i tak jest moja cząstka do zrobienia, po prostu, ale ona wynika z mojej wiary w Boga, a nie, że ja od razu wykonuję, a wiara to gdzieś tam nie wiem, gdzie jest, że Bóg to zrobi we mnie, tak? Dalej, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Zwróćcie mi uwagę na 11 werset. Paweł się modli, żeby oni byli pełni owocu sprawiedliwości, ale jak? Nie przez siebie, tylko co? Przez Jezusa Chrystusa. To on ma nadzieję, że Chrystus i wiarę, ufność, że Chrystus w nich ten owoc zrobi i to wszystko będzie ku chwale i czci Boga. Tak? Czy wspaniała modlitwa. Taka modlitwa to jest potrzebna w naszym życiu. Teraz w drugim liście do Tesaloniczan, też pierwszy rozdział. Ale po drodze mamy Kolosem, weźmy pierwszy rozdział. Po drodze, tak, w tą stronę, jak idziemy do drugiego do Tesaloniczan, to w pierwszym rozdziale od 9 wersetu popatrzcie, co Paweł pisze. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, on usłyszał, że ci ludzie w Kolosach się nawrócili, że są Bożymi dziećmi. I on mówi tak, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali... Kto to pisze? Popatrzcie, pisze człowiek, który mówi, a Bóg w was to zrobi, jestem pewny tego. Tak? Czyli miał tę wiarę i to jest taki paradoks. Ma wiarę, pewność, że Bóg zrobi, a jednak się modli, jednak prosi Boga. Ciekawe to, co? Ja myślę, że ciekawe jest dla nas tutaj. Bo można być tak, powiedzieć, a skoro Bóg zrobi, to ja nic nie muszę sobie się w ogóle przejmować, to niech Pan Bóg się martwi. Czy coś takiego. To niedobra postawa. Tu widzimy apostolskie podejście. 10 werset, abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnego Jego upodobania, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Utwierdzeni wszelką mocą, według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością, dziękując Bogu. Paweł się modli, żeby oni z radością dziękowali Bogu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Wspaniałe słowa, po prostu modlitwy. I teraz idziemy do drugiego do Tesaloniczan, pierwszy rozdział. I tutaj wersety 11 i 12. Paweł też tu mówi o przyjściu Pana, to czytaliśmy wcześniej o tym sądzie w ogniu. I on, nawiązując do tego, mówi 11 werset. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Wspaniałe. To jest błogosławieństwo apostolskie, to jest też jego modlitwa, taka człowieka, który naprawdę kochał ludzi. On tych Tesaloniczan umiłował. My możemy czytać inne fragmenty, jak on tam opisuje, jak z nimi przebywał, ich napominał, zachęcał do tego, żeby wytrwali przy Panu. Tak? I my mamy też to mieć w naszym życiu. Taką właśnie postawę. I ta modlitwa to jest potrzebna za nas, ale potrzebna też jest za innych braci i siostry. Jak mówimy o budowaniu Kościoła, mówimy, że mam budować Kościół, chcesz budować, to weź te modlitwy Pawła, módl się o nas tutaj, o indywidualnie różnych ludzi z tego zboru, wołaj do Boga, zobaczysz różnicę po prostu, zobaczymy, jak wspaniałe rzeczy Bóg czyni. Wołajmy z wiarą, że Bóg ma moc to zrobić. Tak? Bóg o tym mówi i zachęca nas dzisiaj do tego właśnie. Wracając do drugiego Piotra, drugi list Piotra teraz, tutaj w 14 wersecie Paweł mówi, nie Paweł, tylko Piotr, przepraszam, 14 werset, trzeci rozdział. Przeto umiłowanie, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany, tak? W pokoju. Jest bardzo ważne. W obliczu różnych sytuacji, zamieszania i tak dalej, które świat wnosi, które diabeł próbuje zrobić, jest bardzo ważne pilnować tego, żeby być w pokoju. I w liście do Filipian jest napisane, jak mamy myśleć, o czym mamy myśleć, jak mamy postępować, żeby pokój Boży był z nami. Tak, tam Paweł o tym mówi. To jest bardzo ważne. I w tym wszystkim to mnie bierze za serce ten 15 werset, że a cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. On wiedział, co on pisze, Piotr. To był człowiek, który przeżył strasznie. 3 razy się zaparł Pana, tak? Później miał rozmowę z Jezusem. On mu przebaczył. Powiedział, paś owieczki moje. I później powiedział mu, że umrze śmiercią męczeńską. Piotr, pisząc te listy, wiedział, że już niedługo odejdzie z tego świata. I to przez śmierć męczeńską. On był pewny, on wiedział o tym, nie doczeka przyjścia powtórnego Chrystusa, ale był wierny. Tak? To jest człowiek, który wie, co pisze tutaj. I I Bóg był bardzo cierpliwy do niego. I jest cierpliwy do nas. Przecież patrzcie, Pan Jezus mu powiedział: ja za tobą się modliłem, żeby nie ustała twoja wiara, gdy zapowiadał mu jego zaparcie się. I dzięki modlitwie Pana Jezusa Piotr został zachowany przez Boga po prostu. I mógł się upamiętać, wyszedł na zewnątrz, gorzko zapłakał, tam czytamy, po tym swoim zaparciu się Bóg dotknął go. I Bóg może odnowić nasze życie tak samo. Jeżeli nie wiem, w co wdepnęliśmy w naszym życiu, to Bóg z wszystkiego może nas wyrwać. Tak, i teraz tu Piotr ostrzega też, że w pismach Pawła są rzeczy pewne niezrozumiałe. Rzeczywiście można niektóre takie znaleźć sformułowania w listach Pawła. I też ja bym przestrzegał, bo teraz jest dużo książek, którzy tam próbują wciskać jakieś, że Paweł miał to czy tamto na myśli. Jedna z książek, która jakoś mnie prześladuje, już w domu mam chyba 3 zebrane i tak nie wiem, do jakiego pieca wrzucić jeszcze te 3 książki, i jedna w Białymstoku, zdaje się, leży u dzieci. I wszędzie rozdane przez ludzi, którzy mówią: nie czytałem książki, ale mam nadzieję, że dobre tam są rzeczy. No, ma nadzieję. Ja przeczytałem kilka rozdziałów początkowych i zgroza. To takie można powiedzieć. Ta podobna opinia pastora z Białegostoku, Zboru Zielonoświątkowego. Człowiek chce wmówić, że Paweł ma na myśli coś. To jest dopiero. Na przykład, że nie mamy chorować. Słuchajcie, wiecie, jaka myśl jest? Jezus jest głową Kościoła, ty jesteś częścią jego organizmu, jakby ciała. No i jak może chorować część Chrystusa? Ot, mówi, i Paweł to wyjaśnia, jakbyście nie wiedzieli, w pierwszym rozdziale listu do Efezjan. Ja zachęcam w domu przeczytać i zobaczyć, czy Paweł tam to wyjaśnia w taki sposób. Wręcz przeciwnie, Paweł tam prosto pisze, jasno pisze. Nie ma takich wyjaśnień. Absolutnie. I to można ładnie ubrać w słowa, wiecie, tacy ludzie to mówią: byłem w bibliotece, siedziałem tam cały miesiąc, studiowałem, badałem i doszedłem, że Paweł to chciał powiedzieć. Weź, człowieku, po co ty w tej bibliotece siedziałeś tam? I w ogóle po co to pisze, że tam siedział gdzieś czy inne tam? Ja znam różnych ludzi, co nad czymś główkowali i źle wyszli na tym po prostu. I to jest odwrotnie, to jest kłamstwo, to jest wejście z gotowym od razu receptą swoją, ze swoim pomysłem i szukanie w Biblii, żeby to się potwierdziło. To jest odwrotna kolejność. My mamy czytać Biblię i przenikać to, co ona do nas mówi, przyjmować to i w tym trwać, tak? A nie z gotowym poglądem wleźć do Biblii i po prostu szukać i z uporem maniaka po prostu jeszcze zawzięcie tam przekręcać, co Paweł mówi i tak dalej. Niektórzy przekręcali list do Rzymian, wiecie, to dzisiaj są nawet jeszcze takie grupy. Ja czytałem takiego pastora, takie świadectwo, gdzie mówi, że do zboru mu trafili ludzie, bo się rozsypał taki jeden zbór. Oni doszli, że kto umarł dla grzechu, nie grzeszy. No i oni wyszli, że już grzech się nie liczy i dawaj hulej dusza. I wszelkie grzechy, jakie na świecie są, czynili, schodzili się modlili, śpiewali, się cieszyli, aż później wzięli się, porozpadali. I ten zbór się rozsypał. I on dostał całą grupę ludzi. On się wystraszył. On słyszał coś o tych herezjach, co tam było. I teraz masz taką całą grupę takich dziwolągów, przychodzą z takim myśleniem, że hulaj dusza po prostu. I że to jeszcze Paweł nauczał. O, oni na Pawle. A inna jakaś taka, że brat ustawia sobie, dawny mój znajomy, ustawia na Facebooku zdjęcie z papierosem i jak go zapytasz o to, jeden zapytał, taki mój drugi przyjaciel, co się stało, bo razem gdzieś tam w jakiejś szkole byli, on na przerwie wyszedł, wyciągnął papierosa, sobie zapalił, a on mówi: dla czystych wszystko jest czyste. Też z listów Pawła, pamiętacie? Też z listów Pawła. Można i tak, można w ten sposób, można robić, że różne powyciągać rzeczy, że to z listów Pawła wytłumaczyć i uchwycić się czegoś i trwać w tym. Tylko pytanie, czy to jest, czy to w ten sposób mamy robić? To nie tędy droga, tak? I teraz, czyli Piotr mówi, my mamy wiedzieć o tym wcześniej i mieć się na baczności, bo są błędy ludzi nieprawych, czyli w nieprawy sposób żyją. Coś kombinują, chodzą w ciemności. My już o tym też w piątek mówiliśmy. I tu w liście Piotra w drugim rozdziale było mowa o tym. Tak? żeby nie wyprzeć się z mocnego swego stanowiska. I ostatni werset: wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tak lakonicznie to wspomniane. Umacniajcie serce łaską, a nie pokarmami. Inny autor Nowego Testamentu mówi. Ja myślę, że to jest bardzo dobre. Ja rozumiem to, że przychodzić do tronu łaski. Cierpliwość Boga uważam za ratunek, tak? Modlę się, przepraszam za moje uchybienia po prostu. Przyjmuję tego skruszonego ducha, którego Bóg mi daje i mówię: Panie, okaż łaskę. Ale lepiej się modlić nawet wcześniej, jak już wiemy, co nas czeka, jak przewidujemy, co może nas czekać, to Panie, daj łaskę. Pamiętam, jak były takie osoby, była kiedyś taka osoba, która potrafiła zdenerwować ludzi. Tu mieliśmy brata, który ćwiczył się w pokorze. Mówiliśmy mu, że chłopie, nie tak. On uważał, że tak, właśnie będzie ręce składał, będzie coś tam. Ćwiczy się w pokorze, robił gimnastykę praktycznie. Inny tam próbował. No i jak z tą osobą się spotkał, to go tak zdenerwowała, że chyba stół do góry podrzucił, łomotnął ziemi i wyleciał z krzykiem z domu. Później chyba płakał przez tydzień. Jak mogło do tego dojść? Wszystkie ćwiczenia w pokorze diabli wzięli. No, to jest sytuacja, ktoś inny miał się spotkać z tą osobą, to słyszałem, że tak mówi. Wchodząc do domu mówi: Panie, daj łaskę. No i przeżył. I nie musiał stołu wywracać, ani walić pięścią w stół, ani krzyczeć, ani wrzeszczeć, chociaż osoba była irytująca po prostu. No. I w różnych sytuacjach: Panie, przydaj łaski. To mówili do Hebrajczyków: przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. I gdy my też widzimy: nie dam radę, ale Ty, Boże, dajesz wyjście z trudnych sytuacji. Tak Biblia mówi, tak? Nie dopuści na nas pokuszenia ponad nasze siły. To ja chcę teraz to sprawdzić. Pomóż mi teraz. Teraz proszę Ciebie. I to jest modlitwa, to jest wołanie do Boga i doświadczenie w naszym osobistym życiu. Zdobywamy to doświadczenie. Każdy z nas inne. Każdy różnorodnie to ma. Ale to jest właśnie coś, co nas buduje. Bo poznaję nie ja, ale Pan. Pan to zrobił, prosiłem Go, wykonał we mnie i to mnie jeszcze zachęca do tego, żeby iść Jego drogą. Niech Bóg błogosławi, żebyśmy wytrwali na tej drodze, żebyśmy też to Słowo jeszcze wracali do Niego. Ja myślę, że w naszym osobistym życiu powinniśmy wracać do tych rozważań i to jest bardzo głęboki, się wydaje krótki list, tak, tego Piotra, ale jest to bardzo głęboki list. Powstańmy, uwielbimy Boga.